Gdybyś miała stracić jakiś zmysł, z którym byłabyś się w stanie pogodzić z jego utratą?
Wydaje mi się, że najtrudniej by mi było, jakbym przestała słyszeć, więc na pewno nie słuch. I najtrudniej też byłoby nie czuć smaku, bo bardzo to jest dla mnie ważne, gotowanie i jedzenie i smakowanie. Dotyk. No bo muszę widzieć, żeby móc performować. Muszę słyszeć, żeby śpiewać i lubię smaki. Dotyk, czyli czy będę dotykać ściany i ona na przykład przestanie być chropowata albo kot miękki, to myślę, że bez tego jestem w stanie przetrwać.
Czy pamiętasz swój pierwszy tekst, który napisałaś? Masz taki, który gdzieś ci utkwił w pamięci, gdzieś głęboko z dzieciństwa? Albo może taki, który był tym najbardziej, tym pierwszym właśnie, który pamiętasz?
Podobno jest takie nagranie na magnetofonie zachowane, kiedy miałam dosłownie kilka lat i że podobno napisałam wtedy pierwszą piosenkę, to znaczy napisałam, no ją po prostu wykonałam i ono jest, to jest gdzieś nagrane, kiedyś mi to tata puszczał, on to nagrał na magnetofonie, biała piosenka i tam potem następuje po prostu lista białych rzeczy, czyli śnieg, mleko, tak naprawdę nie pamiętam co, ale ja tego nie pamiętam, to jest taka jakby rodzinna legenda, a pierwszy, który napisałam, nie mówię o takich tekstach tam, jakichś tam bajkach albo wypracowaniach w szkole teatralnej, czy też w liceum jeszcze wcześniej. Tylko taki tekst do piosenki. Na księżycu biały koń, czarny owies żuje i nic nie wie o tym, co do ciebie czuje. Więc chyba dobrze, że z tego nie powstała piosenka.
Powiedz mi, czym pisanie jest dla ciebie w tej chwili? Bo ty tym słowem obracasz całe życie. Teatralnie performujesz, ale też jakby to słowo stanowi dla ciebie esencję rzeczywistości, która cię otacza. Ono pojawia się na koncertach nie tylko w chwilach, na przykład, kiedy śpiewasz, ale pojawia się również w efektach świetlnych. Ono pojawia się w tle, więc można jednocześnie bardzo często te teksty też czytać. Ty je wykrzykujesz, ale też je zapisujesz ludziom w pamięci.
Słowo jest jednym z elementów mojego komunikowania się ze światem. Nie jest ono najważniejszym wcale elementem, ale dość istotnym. Opowiadam, dzięki słowom opowiadam o ważnych dla mnie rzeczach i chyba to byłoby takie najuczciwsze, że jest to jeden z elementów całkowitej wypowiedzi artystycznej, z którą się komunikuję ze światem. I naprawdę słowo nie jest najważniejsze. Emocja jest ważniejsza, na pewno.
A jak sobie z tymi emocjami radzisz? Mówiłaś jakiś czas temu o tym, że jesteś spełnioną i szczęśliwą artystką, ale bardzo wypompowanym człowiekiem. Jak ci jest teraz?
Cyklicznie się to powtarza, bo po prostu za dużo pracuję i jakby taka jest też specyfika tej pracy, tej artystycznej roboty, że trochę się trudno człowiekowi, artyście zdecydować na postawienie tak absolutnie sztywnych granic samemu sobie w tworzeniu. Też to tworzenie to jest coś takiego, co jest bardzo przyjemne do pewnego momentu, a potem zaczyna być bardzo wyczerpujące i trudno dostrzec ten moment, kiedy się właśnie przekracza ten moment, że z tej przyjemności i z takiego czegoś bardzo sensualnego człowiek się może omsknąć w takie wyczerpanie. Zatem to wyczerpanie i takie wypompowanie to jest taka immanentna część tego, co ja robię. I każde przedsięwzięcie takie długofalowe, którym jest mnóstwo emocji, to jest, z tym się wiąże, tak? Ale jakby ja się nauczyłam dużo szybciej wyczuwać i jakby rozpoznawać te momenty takich wypaleń, przepaleń i jakoś reagować w miarę szybko. Przede wszystkim przez robienie dłuższych, zaplanowanych przerw.
Powiedziałeś coś takiego właśnie, że trochę żałujesz, że tak późno zaczęłaś przedkładać własne potrzeby na pierwszy plan. To w rozmowie w Trójce powiedziałaś jakiś czas temu.
No myślę, że to jest też takie odkrycie wspólne bardzo wielu ludziom. I tutaj chyba nie ma też nic takiego odkrywczego, ale ja oczywiście o tym mówię też po to, żeby uzmysławiać ludziom, nie tylko twórcom, ale generalnie nam, homo sapiens, ludziom, że to nie jest wcale przejaw jakiejś takiej, nie wiem, braku wrażliwości na świat albo że stawianie siebie w centrum, to nie jest wcale przejaw egocentryzmu, tylko jest to niezbędny czynnik, który sprawia, że możemy przetrwać. I im wcześniej jakby ludzie w sobie uzmysłowią to, tym pewnie będzie mniej takich przepaleń, które są zawsze bardzo niebezpieczne, bo czasami się to może omsykać w jakieś poważniejsze dolegliwości, których potem trudno się wychodzi. Więc ja o tym tak mówię też po to z takim trochę misyjnym zacięciem, żeby uzmysławiać osobom, że nie ma nic złego w tym, ani nic egocentrycznego, egoistycznego w zadbaniu o taki własny dobrostan.
A jak było w czasie, kiedy pisałaś książkę, kiedy rozmawiałaś ze swoim tatą? Nie zdarzały ci się te momenty przepalania? Czy one nie były częstsze niż takiej jakby rzeczywistości codziennej? Bo wydaje mi się, że w momencie, kiedy skupiamy się bardzo mocno na tym, co nas otacza, nad przeszłością szczególnie, to są to momenty, które docierają do nas w jakiś sposób, jak, trochę jak wiązką laserową.
Ta książka powstawała bardzo przez długi czas, więc siłą rzeczy też robiłam bardzo wiele innych przedsięwzięć po drodze, bo to było przez 5 lat tak naprawdę się toczyły rozmowy z przerwami. W związku z tym nie było takich jakichś momentów przepalenia czy też zapaści energetycznej, bo to się było rozwleczone w czasie, ale sam już taki moment składania przeze mnie do kupy rozdziałów, podejmowania decyzji, jakie to ma być, co zostaje, czego nie ma, to oczywiście tak, to było bardzo wyczerpujące i też te decyzje, to była pierwsza tak duża forma literacka, którą ja robiłam, więc to nie ma nic wspólnego z robieniem 11 zazwyczaj, czy tam parunastu piosenek na płytę, tylko to jest 300 ileś stron, które trzeba bardzo precyzyjnie ułożyć, więc oczywiście, że mnie to wykończyło, ale jakoś myślę, że wprost proporcjonalnie do tego, jakie to ma życie też dużo bardziej długotrwałe. Ta książka ma życie niż na przykład jakaś jedna piosenka, więc to jest wszystko, myślę, bardzo takie naturalne.
A teraz, kiedy ta książka już żyje, bo w chwilach, kiedy wypuszczasz płytę, ona sobie wibruje, ona jest w przestrzeni, łączy się z ludźmi i teraz już ta książka ma chwileczkę, już zdążyła złapać swoje życie, już zdążyła złapać oddech. Czy ty też zdążyłaś złapać od niej oddech i pomyśleć już o niej w inny sposób niż na początku?
I tak i nie, bo ja cały czas jeżdżę po Polsce ze spotkaniami autorskimi, które jednak głównie wokół książki się skupiają, więc cały czas to jest trudno się całkowicie od tego odseparować, a poza tym powstała kolejna jakby odnoga związana z Nakurwiam Zen, czyli z moją książką, musical Serce ze Szkła, musical Zen. To nie był mój pomysł, tylko był to pomysł reżysera i Teatru Studio w Warszawie, no ale ja jednak byłam współautorką i libretto, i przede wszystkim współautorką muzyki, którą z Andrzejem Smolikiem napisaliśmy i jeszcze potem grałam razem z ojcem w tym oto musicalu, więc absolutnie ta książka ma dużo taki dłuższy i dużo bardziej intensywny żywot niż zakładaliśmy początkowo, więc na pewno nie jest tak, że mogę się od niej zdystansować, choć pewnie od samej tej formy papierowej, czy też nie wiem, no takiej stricte literackiej, pewnie gdybym teraz ją wzięła do ręki i tam zaczęła przeglądać, to na pewno bym zobaczyła coś, co mnie zaskakuje.
Pisałaś też o tym w owej książce właśnie, że pretensje do przeszłości przecież nie można jej mieć, to, że to za głupie i niedorzeczne. Nadal tak uważasz?
Tak, absolutnie. Uważam, że każda rzecz, która się przytrafia nam, jest konstruuje nas jako ludzi, więc jakby byłoby kompletnym bezsensem żałować jakichś rzeczy, które nam się przytrafiły, zwłaszcza, że na większość nie mieliśmy wpływu, zwłaszcza jeśli byliśmy dziećmi na przykład. Ale też ja, każda z rzeczy, która mi się przytrafiła w życiu w niewiarygodny sposób mnie ukształtowała i ja nie mam jakiegoś takiego poczucia straty albo żalu, na pewno nie.
A kiedy piszesz, teraz kiedy myślisz o następnych formach, które gdzieś tam powstają ci w głowie, bo ty właściwie jesteś w nieustannym kołowrotku tworzenia, ale to chyba jest też taka cecha ludzi światłoczułych, ludzi, którzy trochę inaczej ten świat widzą. Ta twórczość jest jedną z pierwszych potrzeb życiowych. Czy również tak jest u ciebie?
Ja tworzę wtedy, kiedy czuję, że absolutnie mam coś do powiedzenia. Więc to jest potwierdzenie twojego pytania, ale też jakby taka wyraźna granica, że ja nie piszę, czy też nie tworzę muzyki, czy w ogóle nie tworzę, bo jest to tylko i wyłącznie na przykład źródło finansowania mojego życia, tylko zabieram się do stworzenia czegokolwiek dopiero w momencie, kiedy mam takie poczucie, że absolutnie mam coś ważnego do powiedzenia albo że muszę to zrobić. I to jest z szacunku dla odbiorcy. Mam takie wrażenie, że jest taki przesyt wszystkiego i nie byłabym w stanie zaproponować moim odbiorcom niczego, co nie jest dla mnie samej ekscytujące. Tak? Czyli, że dla mnie samej nie wyzwala to w każdej cząstce mojego DNA euforii. Jeżeli tego nie ma, to w ogóle się za to nie zabieram, bo tak naprawdę to by było nieuczciwe.
A kiedy nauczyłaś się być wobec siebie uczciwa w ten sposób właśnie?
Bardzo szybko. To jest takie świadome. To jest coś takiego bardzo pierwotnego, że nie można... Jakby, twórczość i sztuka ma sens tylko wtedy, kiedy wynika z absolutnie autentycznej potrzeby człowieka, a jeżeli nie, to to jest bardzo takie, myślę, cyniczne i kunktatorskie, albo nastawione na zarabianie pieniędzy, co też jest fantastycznym, uważam, powodem, ale ja wolę robić to, co naprawdę pragnę i muszę, bo gdybym miała robić tylko coś podyktowanego jakimś zamówieniem finansowym, to musiałby to być ogromne pieniądze, a takich mi nie zaproponowano dotychczas, więc dlatego jestem takim czystym, niezależnym artystą. Nie wykluczam tego, ale to by musiało być jakieś straszliwe pieniądze.
A powiedz mi proszę, czy już masz jakieś widoki na przyszłość, jesteś w stanie uchylić rąbka tajemnicy? Czy już coś nowego powstaje, czy jesteś nadal jakby w tym, co aktualnie się dzieje i co się rozwija jednocześnie?
Ja jestem taką osobą bardzo nieprzyjemną dla wywiadowców, bo ja nigdy nie uchylam rąbków tajemnicy, zatem tak już nie mogę tego teraz zrobić. Teraz jestem w przededniu takich wymarzonych, naprawdę bardzo krótkich jak na mnie, bo dosłownie parunastodniowych wakacji, które są już mi niezbędnie potrzebne. I tak się na to cieszę, że w ogóle nie będę tam nic myśleć o pracy, tylko będę czytać wreszcie i pływać i odpoczywać w słońcu i kompletnie się w naturze i w ciszy. To jest coś, co mnie teraz tak jakoś absolutnie przewierca i zachwyca. A rąbków nie uchylam, bo jestem przesądna też i też jeszcze wolę zaskoczyć wszystkich moich odbiorców tym, co będzie dalej.
Spotykamy się w momencie, kiedy niedługo wyjdziesz na scenę tutaj w Olsztynie i będziesz rozmawiała z ludźmi o swojej książce, ale zapytam cię jeszcze o jedno, tak szybciutko na koniec. Co najchętniej czytasz? Czy masz jakieś takie, czy też autorów, czy też jakieś specjalne, nie wiem, czy to są reportaże, czy to są kryminały, coś, co rzeczywiście przynosi ci tak, że to jest takie mariowe, to jest takie twoje?
Czytam bardzo dużo, bardzo różnych rzeczy. I mam tylko taką jedną w zasadzie wyznacznie, że musi mnie to wzruszyć. I to mogą być totalnie różne rzeczy, bo też mam bardzo rozmaite potrzeby w danych momentach. Czytam dużo poezji, cały czas szukam. Poezja mnie jakoś tak uspokaja i wycisza. Jak mam za dużo na głowie i nie mam zbyt wielu godzin czy też czasu, żeby się zanurzyć w jakąś większą formę, to mam zawsze przy łóżku kilka jakichś nowych rzeczy, które szukam poetyckich i staram się do tego zasypiać. Jakichś takich fraz. Bardzo lubię biografię, lubię też prozę poetycką bardzo i to ciągle odkrywam jakieś nowe światy, które mnie zachwycają, ale tak jak powiedziałam, lubię biografię, lubię też książki kucharskie, bo bardzo dużo gotuję i to jest taka moja pasja, więc książki kucharskie też mnie tak trochę wyciszają i uspokajają i niektóre książki kucharskie są też trochę, uważam, biograficzne, no bo jeżeli ktoś pisze o czymś tak ważnym dla niego jak jedzenie i dokonuje jakiejś selekcji tych przepisów, to to jest zawsze jakieś mocno osobiste. Nie lubię w ogóle, szczerze mówiąc, w ogóle nie czytam kryminałów, ale może to odkryję. Kiedyś przewodniki uwielbiałam czytać, jak bardzo dużo podróżowałam, także strasznie tego jest dużo, ale... Staram się też takie rozmaite te rzeczy, żeby były. Albo jak jadę do jakiegoś kraju w jakąś podróż, to staram się zawsze czytać autora z danego kraju. Ale też lubię wracać do książek, które kiedyś czytałam. I zawsze jak jadę na przykład na wakacje, to zabieram powiedzmy 7 nowych rzeczy i jedną taką, którą kiedyś przeczytałam i chcę do niej wrócić. Więc dużo, no, dużo tego jest.
A czy w tej chwili masz coś takiego, co zabierzesz ze sobą właśnie na wakacje? Co chcesz jeszcze raz przeczytać? Co za tobą idzie?
Tak, teraz zabiorę Wichrowe Wzgórza, bo to czytam po prostu raz za czas i bardzo, bardzo to lubię. Mam takie bardzo stare, malutkie wydanie kieszonkowe. No ale zabieram też całą masę nowych rzeczy. Zabieram z takich lekkich rzeczy właśnie biograficzno-kulinarnych nową książkę Stanleya Tucciego, bo pierwszą część już przeczytałam, ale drugą, o tym, co zjadł przez rok. i dlaczego, i jakie myśli mu wtedy towarzyszyły. I to jest taka, wydawać by się mogło, super lekka, popowa lektura, ale fajna. Zabieram poezję Małgorzaty Lebdy, Dunaj, Chyłe Pola, i cieszę się też na to. Co ja jeszcze zabieram? Taką książkę, nie pamiętam teraz autorki, która przepisała mity greckie z perspektywy kobiet. Tak, to też już mam tak, że chcę to przeczytać. Zabieram nową Erno, Życie zewnętrzne. Trzeba sprawdzić, tutaj drodzy słuchacze, musicie to sprawdzić, jest ma niebieską okładkę. Co ja jeszcze zabieram? Małą Empirię, którą mi polecił Mariusz Szczygieł. Ostatnio, jak się widzieliśmy, to jest książka wydana przez jego wydawnictwo Dowody na istnienie. To jest taka malutka książeczka. I zabieram jeszcze Szczeliny istnienia Brachczajny, bo tego jeszcze nie czytałam. No i jeszcze zabieram na pewno parę rzeczy, bo do niedzieli, kiedy wyjeżdżam, czyli za 5 dni, i jeszcze na pewno coś znajdę. Więc będzie tego dużo. W mojej torbie podróżnej tak naprawdę są głównie książki.
Teraz przypomniało mi się już takie ostatnie zupełnie pytanie. Będąc u Mariusza Szczygła ostatnio właśnie, mówiłaś o twojej 30-letniej miłości, która ci towarzyszy, zresztą dzisiaj również, i mówiłaś o tym, że jest ona dla ciebie spokojem. Czy udało ci się ten swój świat, taki przecież chronicznie przemęczony, o czym mówisz, udało ci się nareszcie, możesz powiedzieć, że tak, poukładałam, jestem w dobrym miejscu?
Ja jestem w dobrym miejscu od bardzo dawna, tylko żeby poukładany świat to nie znaczy świat, w którym się nie wydarzają zapaści, albo momenty ciemności, albo przepalenia, więc to nie ma za bardzo czego układać tak całkowicie, bo myślę, że to by było nieludzkie. Więc ja funkcjonuję od bardzo już dłuższego czasu jako bardzo szczęśliwa osoba, głównie oczywiście z powodu towarzysza mojego życia Edwarda, ale też z powodu tego, że mogę robić to, co kocham, i się z tego utrzymać. Będąc artystą niezależnym, myślę, to jest absolutna rzadkość, wyjątkowość, i za to bardzo dziękuję za pośrednictwem oto tutaj tej rozmowy wszystkim tym, którzy słuchają mnie i którzy przyczyniają się do tego, że mogę robić swoją sztukę, na przykład dlatego, że przychodzą na spotkania ze mną, słuchają mojej muzyki, albo chodzą do teatru, albo kupują moje książki, książkę na razie jedną, i bardzo Państwu za to dziękuję. Jest to dla mnie źródło niewypowiedzianej radości, spokoju, i wszystkim Wam życzę, żebyście mieli w życiu coś, co kochacie robić, i byli w stanie się z tego utrzymać.
Ja mam wielką przyjemność rozmawiać z Marysią Paszak. Dziękuję Ci bardzo.
Ja także dziękuję za zaproszenie, za spotkanie, i pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia.